ja Ciebie posyłam. Posyła go Bóg, który ma wszystko, czego nam brak. On potrzebuje naszej wielkości. Nie potrzebuje naszej wielkości. Potrzebuje naszej dostępności. Nie potrzebuje naszych zasobów i naszej siły. Potrzebuje przede wszystkim nas. Wydaje się, i to będzie widać, że Gedeon jest dostępny, chce być dostępny. Ma tylko problem, czy to na pewno jest Pan. Bo jeśli to będzie Pan, to nie będzie dyskusji. Prosi więc o potwierdzenie nie słów, tylko osoby. Prosi więc o znak. I myślę, że wielu ludzi domaga się znaków od Boga. Wielu ludzi domaga się znaków od Boga. Chcemy, żeby Bóg coś zrobił, żeby nas przekonać. Ale kiedy już coś zrobi, kiedy mamy taką odpowiedź na modlitwę, kiedy coś się stanie, jesteśmy podekscytowani, ale z biegiem czasu kładziemy to bardziej na karb przypadku i okoliczności. Pamiętam taką historyjkę, jak dwóch ludzi rozmawiało. Jeden chciał drugiego przekonać o tym, że są cuda. Mówi, co to by było, co byś pomyślał, co byś powiedział, gdybyś spadł z 10. piętra i nic ci się nie stało. Więc ten człowiek mówi, pewnie byłby to przypadek. A ten nie odpuszcza i mówi, no a słuchaj, jakbyś tak 10 razy spadł z 10. piętra i nic ci się za każdym razem nie stało, to jakbyś to zakwalifikował? Wtedy też by było przyzwyczajenie. Ale słuchajcie, wydaje się, że rzeczywiście znaki zewnętrzne same w sobie nie mają mocy przekonującej. I często domagają się znaków ci, którzy tak naprawdę nie chcą uznać prawdy. Często domaganie się znaku jest pewnego rodzaju wymówką dla niewiary. Żydzi przychodzili do Pana Jezusa i domagali się znaków. I w pewnym momencie Pan Jezus im powiedział, już żaden znak nie będzie dokonany poza znakiem Jonasza. Widzieliście już wystarczająco dużo. Kiedy Pan Jezus został pojmany, został zaprowadzony do Heroda. Pamiętacie? Herod go prosił, żeby uczynił dla niego znak. Czy co? Mogli, z naszej ludzkiej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, co za wspaniała okazja. Przekona się, zrobi się sztuczkę. I Herod uwierzy i duża część ludzi za nim pójdzie. Znaki nie mają w sobie mocy przekonującej. Pamiętacie przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Jedyna przypowieść, w której jest imię występuje. Łazarz jest naprawdę szczególny. Bogacz prosi, żeby Bóg, Abraham w tym momencie, posłał kogoś do jego braci, którzy jeszcze żyją. I którzy, żeby ktoś z umarłych, a mówi, żeby poślij kogoś z umarłych, żeby ktoś z umarłych im powiedział i oni, żeby się zmienili. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Nawet jeśli by ktoś z umarłych poszedł, powiedział. Chcielibyście kogoś spotkać z umarłych, kogoś, tak? Ze znajomych? Na chwilę? Myślę, że byśmy przeżyli duży szok. Więc mówi, nawet gdyby ktoś z umarłych poszedł i powiedział, nie uwierzą. Powiedział, mają Mojżesza i proroków. Mają prawo. Mają słowo. I jeden z moich znajomych księży mówi, opowiada taką historię, jak w pewnym momencie po południu przylecieli do niego ludzie, którzy chcieli koniecznie się wyspowiadać. Czwórka ludzi. Za nich wyspowiadał. I pyta się, dlaczego? Co się stało? Mieliśmy wypadek. Mieliśmy wypadek i wszyscy ocaleliśmy. Więc natychmiast wiedzieliśmy to dotknięcie śmierci, które było tak blisko, które nas motywowało, żeby coś zrobić. Ale potem, za jakiś czas, już nic o nich nie słyszałem. I myślę, że Pan Jezus po swoim swojej śmierci ukazywał się ludziom, prawda?
Mógł
ukazać się kapłanom, faryzeuszom, arcykapłanom ze świątyni, saduceuszom, po to, żeby ich przekonać. Nie ukazywał się. Dlaczego? Dlatego, że odebrał im w ten sposób wolność podjęcia decyzji. I myślę, że jeśli chodzi o znaki, potem chyba będę musiał wrócić, nie wiem dlaczego. Że w ekonomii Bożej jest tak, że Bóg oczekuje od nas gotowości, a dopiero potem są znaki. I Bóg działa w naszym życiu właśnie w taki sposób, gdyby dał nam najmniej znaki, albo dawał codziennie znaki, słuchajcie, nie mielibyśmy wolności. Byśmy wyjrzeli za okno, za oknem rano byłby napis do nas skierowany, to byśmy powiedzieli, ale musimy, bo jak nie, to dopiero. Tak. A Bóg każdego dnia zostawia nam wolność, daje znaki tylko wtedy, jeśli jesteśmy na nie gotowi. Paweł, apostoł Paweł mówi, Żydzi poszukują znaku, Grecy mądrości, a my głosimy Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ale myślę, że jeśli ktoś ma prawdziwe wątpliwości i problemy, jeśli z tymi problemami i wątpliwościami przychodzi do Boga, nie szuka zasłon dymnych, to wtedy Bóg odpowiada na te wątpliwości. I Gedeon miał taki problem. Nie wiedział, skąd to pochodzi. To nie były wymówki, bo odwiedziny Boga nie były codziennością. On musiał naprawdę wiedzieć, czy to Pan, żeby nie dać się wpuścić w maliny. I myślę, że Bóg odpowiada na nasze prawdziwe wątpliwości i problemy. Dlatego myślę, że jeśli macie prawdziwy problem, nie wymówkę, ale prawdziwy problem, nie szukacie wymówki, to proście Boga, żeby w indywidualnej modlitwie, żeby wam odpowiedział, wyjaśnił, żebyście mogli swoje miejsce zrozumieć. To nie znaczy zrozumieć, wiedzieć wszystko, dlaczego się stało. To raczej wiedzieć, co powinienem uczynić. Nie muszę rozumieć, dlaczego wydarzyły się różne rzeczy w moim życiu. Nie muszę wiedzieć, po co. Dla nas najważniejsza jest informacja, co teraz powinienem uczynić. Więc zauważmy też postawę Gedeona. On nie mówi, daj mi coś, zrób sztuczkę, pokaż cud, tylko mówi, przyjmij ode mnie ofiarę. Zazwyczaj my do Pana Boga nie ukrywajmy, zwykle wołamy, daj mi, koniecznie, już teraz, szybko, pokaż, zrób coś dla mnie, to wtedy uwierzę. Gedeon ma inne podejście, on daje, składa ofiarę. I tu się okazuje, że... Aha, powinien się przeczytać, ja przepraszam, tu przeskoczyły do slajdu. Tu będzie, dobrze. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźle ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka, przyniósł to do niego pod terenik i ofiarował. Wówczas rzekł do niego anioł Pana, weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Wtedy on widać przyszedł to poczęstować, prawda? A on mówi, nie, połóż to na skalę i rozlej. Wówczas anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swoim ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął anioł Pana sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Pana i rzekł. Ach, Panie, Panie, oto anioła Pana widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Pan, pokój z Tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go Pan Pokój. Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, własności Abiezera. Musimy mieć świadomość, że to dzisiaj już pewnie nie istnieje, bo wtedy, kiedy były pisane te słowa, Dobrze, tutaj o tych slajdach mówiliśmy, że Pan odpowiada na prawdziwe problemy i wątpliwości, ale przybysz pokazuje, że nie potrzebuje jeść złożonej potrawy. Natomiast pokazuje, że ma moc spalenia jej przy pomocy dotknięcia, prawda? Wywołania ognia nagle. Nie potrzebuje tego daru, natomiast w pewien sposób ją przyjmuje. I dla Gedeona to jest jasny komunikat. To jest naprawdę on. Skoro to Pan, to spotykam się z Nim bezpośrednio i dotykam bezpośrednio Jego świętości. I doświadczenie Bożej obecności powala nas, rzuca nas na kolana i na twarze, nie w ramiona. Słuchajcie, kto rzucił się Bogu w ramiona? Nikt. Do stóp owszem. Zawsze spotkania z Bogiem budziły trwogę. Potem Pan podnosi te osoby i uspokaja. Apostoł Jan był ukochanym uczniem uczniem Jezusa, prawda? To on spoczywał na piersi Jezusa, wtedy pół leżano na ucztach, na piersi Jezusa i był jego ukochanym uczniem. Ale gdy go spotkał w Apokalipsie, apostoł Jan pisze: gdy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, ja jestem pierwszy i ostatni, żyjący, byłem umarły. Oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Gedeon też padł jak martwy. Jak może się czuć po tym spotkaniu Gedeon? Co może myśleć? Pan ze mną, jasny komunikat, jest ze mną. Może myśleć: naprawdę niesamowite spotkanie. Wciąga laskę, wydobywa się ogień, który pali wszystko, co przygotowałem. Nie spożył, nie zjadł, tylko spalił. A potem zniknął. Przedstawił się jako ten, który jest ze mną. I no, coś niesamowitego. Dzisiaj byśmy powiedzieli: ale jasne. Tak? Wieczorem Gedeon idzie spać. Łatwo by wam było zasnąć po takim zdarzeniu. Pewnie rozmyślał o tym, co się wydarzyło. Ja mam takie doświadczenie, że jak spotka mnie coś niesamowitego, jest mi trudno zasnąć, naprawdę. Chyba że mnie to już bardzo zmęczy, ale pamiętam, jakiś czas temu wracałem w nocy samochodem, już byłem taki zasypiający i nagle przypomniało mi się, że zostawiłem dokumenty i pieniądze w hotelu tam 600 km czy 800 już za mną. I natychmiast mnie tak obudziło, że już nie chciało mi się spać więcej przez całą noc. Także natychmiast cała senność odeszła. Wydaje się, że jednak Gedeonowi udało się zasnąć i tym razem Bóg objawia mu się we śnie. Słuchajcie, co się dzieje. Tej nocy Pan rzekł do niego, mamy dalszy ciąg wydarzeń bezpośrednio: weźmiesz młodego cielca z trzody twego ojca i cielca drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, oraz zetniesz Aszerę, która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla Pana Boga twego na szczycie tej skały, układając kamienie. Weźmiesz tego drugiego cielca i zburzysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej Aszery. Wziął więc Gedeon 10 ludzi ze swej służby i uczynił tak, jak mu Pan nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. I no, tutaj mamy pierwszą część akcji. Przygoda się nie kończy. Jeszcze tej samej nocy Gedeon słyszy głos Boży i otrzymuje zadania. Weźmiesz młodego cielca i zburzysz ołtarz Baala. Baal to jest kananejska nazwa syryjskiego bożka Hadada, bożka burzy i wojny. Budowano mu ołtarze, składano ofiary, zwykle trzono go razem z Aszerą, która była boginią morza. Na jej cześć stawiano słupy, pnie, pale drewniane, właśnie od jej imienia tak zwane Aszery. To jest ciekawa rzecz. jest napisane w tekście, że ołtarz jest własnością ojca Gedeona, prawda? I możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób ojciec wszedł w posiadanie takiego ołtarza? Czy czcił ojciec Gedeona Baala jako Boga i autentycznie wierzył w niego? Czy ołtarz był wyrazem dostosowania się do kultury, w której żyje? Czy kompromisów z lokalną społecznością? A może po prostu ten ołtarz stał na terenie posiadłości ojca i dlatego należał do niego, ale należał w szerszym kontekście bardziej do społeczności. Nie wiemy tego. Natomiast jest napisane, że ojciec miał na swoim terenie, ołtarz Baala i Aszerę. I musimy być świadomi tego, że każda kultura ma swoich bogów, których czci na różne sposoby. Czasami są widzialni, niewidzialni, są materialni i niematerialni, są osobowi i nieosobowi. Często są obiektem kultu, czci i uwielbienia. I w dzisiejszym cywilizowanym świecie nikt nie czci Boga burzy, ale mamy wiele innych bożków. Ocieramy się o nich każdego dnia na różne sposoby. Kim są dla nas? I widać, że rodzina Gedeona podeszła blisko tych bożków. Jaki mamy do nich stosunek? Czy się też im kłaniamy? Dlaczego? Czy z serca? Czy z kompromisu? Czy bezmyślnie? Czy bo tak wypada? Czy pamiętacie Abrahama? Bóg powołał go do tego, żeby udał się do specjalnej krainy, ale pamiętacie, że może pamiętacie, że rodzice Abrahama, jego przodkowie też czcili cudzych bogów. I Bóg mówi, wyjdź z domu swojego ojca. Kazał mu wyjść z jego środowiska, w którym żył. Kiedy Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu i zaprowadził go do ziemi obiecanej, oni znowu znaleźli sobie bożki. Ludzie lubią bożki. Lubimy bożki. Stąd owe pamiętne słowa, do których wezwał ich Jozue. Bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki w Egipcie, a służcie Panu. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Wezwanie Jozuego jest niesamowite. Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Bo wyprowadzenie Izraela zabrało Bogu kilka dni, żeby go wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ale żeby wyprowadzić bożki egipskie z serc Izraelitów, zabrało Bogu dużo więcej lat. 40 lat, a potem i tak mieli tendencję do tego, żeby nawracać. I musimy być świadomi, że Bóg wzywa Gedeona na początku do tego, żeby zburzył ołtarz bożka, obcego Boga. Pierwsza rzecz, jaką ma Gedeon uczynić, zanim będzie wyzwalał naród od Madianitów, ma zburzyć ołtarz bożka. I musi zburzyć ołtarz cudzego Boga. Słuchajcie, Bóg, który jest naszym Bogiem, jest Bogiem zazdrosny. Bóg jest Bogiem, który chce dla siebie wyłączności i jednoznaczności. Tutaj mamy w tle 10 przykazań, ale te przykazania z Księgi Wyjścia mamy: nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców każe synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich pokazań i przykazań. Bóg przyznaje się do tej cechy, że jest Bogiem zazdrosnym śmiało i otwarcie. Jest zazdrosny o nas, bo naprawdę nas kocha. Słuchajcie, czasami się mówi, że miłość nie zazdrości, tak? Nie jest zazdrosna. I tu mamy wątpliwości, bo kiedy apostoł Paweł pisze to w liście do Koryntian, to się zastanawiamy, co to znaczy. Czy jest zazdrosna, czy nie jest zazdrosna? Czy jak jestem zazdrosna swoją żonę, to dobrze, czy niedobrze? Słuchajcie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I Bogu zależy na nas. Jeśli chodzi o nasze relacje międzyludzkie, myślę, że powinniśmy być zazdrośni o nasze żony, ale nie zazdrościć im ich umiejętności, zdolności, przywilejów. Mamy nie zazdrościć dokonań, ale być zazdrośni o siebie. I tak jak relacja małżeńska potrzebuje wyłączności i ochrony, potrzebuje zdrowej zazdrości, myślę, że tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Księga Izajasza, 42 rozdział, mówi: ja, Pan, tylko ja istnieję i chwały mojej nie oddam innemu. Bóg chce wyłączności dla siebie, bo On naprawdę, tylko On jest Bogiem i tylko On jest godny, żeby Go czcić. Więc, aby wykonywać Jego dzieła, musimy się oczyścić. I Bóg daje Gedeonowi zadanie o zburzenie tego ołtarza. Jest pewne domniemanie, akurat chcę o nim powiedzieć. Bo to jest pytanie, dlaczego Pan Bóg wybrał Gedeona, nie? Dlaczego akurat do niego przyszedł? I w wersecie 26 w tekście, no, musielibyśmy wrócić, ale ci z Was, którzy mają Biblię, jest napisane: zbudujesz ołtarz dla Pana Boga Twego, jest powiedziane. I wygląda na to, że to jest nie rozkaz, nie polecenie w stylu mam być Twoim Bogiem, tylko raczej oznajmienie, że jestem Twoim Bogiem. Że Bóg zwraca się do niego, że jakby stwierdzając, że Bogiem Gedeona jest właśnie Bóg. I zachęcam Was, kiedy będziecie czytać Pismo Święte, żebyście zwracali uwagę na tak zwane zaimki dzierżawcze. Zaimki dzierżawcze, czyli zaimki mój, twój, jego, jej, wasz, ich czy nasz. Te zaimki bardzo często pokazują relacje człowieka do Boga. I czasami widać, że niektóre postaci z Pisma Świętego mówią Bóg ojców nasz, Bóg nieba. A zupełnie co innego, kiedy słyszymy, jak ktoś mówi mój Bóg jest taki czy taki. To jak się patrzy na niektóre postacie biblijne, to widać ewolucję, jak się wyrażają o Bogu. Na początku swojej drogi mówią Bóg ojców, Bóg przodków, potem Bóg narodu, potem co się dzieje w ich życiu i mówią mój Bóg. Tu jest takie pytanie, czy Bóg, o którym mówimy, dla każdego z Was jest Twoim Bogiem? Czy możemy powiedzieć mój Pan, mój Bóg. I każdy z nas ma w sobie w jakiejś mierze głód Boga. Prawdopodobnie ten głód Boga jest rozbudzony czy wszczepiony nam przez Niego, bo tak naprawdę przez Boga jesteśmy stworzeni dla Niego, na Jego obraz. Tylko że niektórzy z nas zadowalają się różnymi substytutami i zatwardzają swoje serce, a inni nie ustają w poszukiwaniach. I pośród bałwochwalstwa, duchowej ślepoty zawsze są ludzie, którzy mają głód prawdziwego Boga, których nie zadowalają namiastki, którzy nie ustają w poszukiwaniach tego jednego i prawdziwego. W drugiej księdze Kronik jest taka wspaniała obietnica, że albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. To wspaniała obietnica, że Bóg nie zapomni i nas odszuka, jeśli będziemy mieli wobec Niego serce szczere. Takimi byli Abraham, Gedeon, Dawid. Oni nie byli idealni, ale mieli serce szukające Boga, serce szczere przed Bogiem. Kiedy patrzymy na ich uczynki, często są fatalne. Słuchajcie, jak się popatrzy na przykład na Jakuba, nie był idealnym wzorem. Szybko kupił pierworództwo od brata, wymusił podstępem błogosławieństwo od ojca, starał się być sprytnym i cwanym wobec swojego teścia Labana, wobec swojego brata Ezawa i wreszcie walczył z Bogiem i powiedział, że go nie puści, dopóki temu nie pobłogosławi. Prawda? To są wszystkie prawdziwe cechy patriarchy. Od jego imienia pochodzi nazwa Izrael przecież, prawda? Ale obok jego nieuczciwości, cwaniactwa, przekrętów, jego postawa pokazuje determinację. Chciał Boga, chciał być Boga, chciał mieć Boże błogosławieństwo, jak syn pierworodny, którym nie był. Nic innego się nie liczyło. I Bóg ceni coś innego niż świat. Bóg patrzy na serce i ceni serce. I potrzebuje w ludziach tylko jednego serca. Z tych, którzy nie mieli serca dla Niego, On nie miał pożytku. Podatne, uległe, szczere serce jest miłe Bogu. Psalm 147 mówi, chyba tutaj mam. Nie kocha się w sile rumaka, nie ma też upodobania w goleniach męża. Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. Takimi byli ci, których On wybierał. Nie byli idealni, nawet nie byli dobrzy. Dawid, gdybyśmy popatrzyli, Mojżesz, obaj mordercy. Bóg wybrał morderców. Mojżesz, zanim został powołany, zabił Egipcjanina. Dawid posunął się do zamordowania Uriasza, żeby zdobyć, bo kiedy Batrzeba była w ciąży. Ale mieli serce szczere do bólu przed Bogiem i nastawione na Niego. I potem wiele razy Bóg odnosi postępowanie i serca królów izraelskich do serca Dawida. I mówił, byli dobrzy, ale nie tak jak tak. Wielokrotnie. Więc jak powiedziałeś o zasługach, ja bym powiedział, że Bóg patrzy na serce. Myślę, że to, co jest napisane tak muśnięte w wersecie 28, że Gedeona Bogiem był Bóg Jahwe. I dlatego my, żeby przeżyć przygodę z Bogiem, potrzebujemy tylko szczerego serca. Serce, które jest wyłącznie dla Boga, otwarte na Boga. To nie znaczy, że mamy nic nie mieć, czy niczego nie umieć. Ale nie mamy mieć przywiązanego serca do tego. Możemy się zastanowić, czy może są jakieś rzeczy w naszym życiu, które przywiązały nasze serce, które powodują, że mamy jakieś rzeczy, które zacieniają nam obraz Boga, które usuwają Go jakoś w cień. Nie mamy zależeć od podpór, lasek, na których się opieramy. Opierać się musimy tylko na Bogu. Bóg nie gniewał się na Izraela, kiedy Izrael szukał sojuszy i że opierał się na Egipcie. Bóg mówi do niego: chcesz opierać się na Egipcie, tej czci nienadłamanej? Bóg chce, żebyśmy oparli się tylko o Niego i tylko na Nim. Mamy stać przed Nim z pustymi rękami, nawet jeśli nie mamy bogactwa, umiejętności. Gedeon też ma się oprzeć na Bogu, nieważne co ma, czego nie ma. Zwycięży tylko dlatego, że, czy aż dlatego, że Bóg posyła go i jest z nim. I mamy takie zastosowanie. Czy osobiste? Czy otworzyłem swoje serce dla Boga? Czy zaprosiłem Jezusa do siebie, aby był moim Bogiem? Czy pozwoliłem Mu rozgościć się w całym swoim życiu, w całym swoim domu? Czy też tylko zaprosiłem Go do pokoju gościnnego, tam gdzie mam taki specjalny ołtarzek czy kapliczkę, są obrazki umieszczone na ścianie, Panie Boże, bądź w pokoju, on jest najpiękniejszy, najbardziej wysprzątany, tu gości zawsze zapraszamy i też tu sobie siedź i nie wchodź, nie ruszaj się gdzieś indziej, bo to jest miejsce dla Ciebie. Więc a może kiedyś zaprosiliście go do swojego życia, ale teraz go przesunęliście do jakiegoś bocznego pokoju czy gdzieś na bok. Może potrzebujemy, żeby znowu zaprosić go na właściwe miejsce. Ale do tego wrócimy. Ja przeskoczę tu jeden slajd. I wrócimy do naszego tekstu. Tej nocy Pan rzekł do niego: weźmiesz młodego cielca z trzody twego ojca i cielca drugiego siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala i zetniesz Aszerę, która jest obok, następnie zbudujesz ołtarz dla Pana Boga Twego, właśnie o tym chciałem powiedzieć, na szczycie tej skały, układając kamienie. Weźmiesz tam tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej Aszery. Wziął więc Gedeon 10 ludzi ze swojej służby i uczynił tak, jak mu Pan nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. Gedeon bierze 10 ludzi ze służby. Widać, że nie był to ostatni lud, mają służbę, prawda? I wykonuje polecenie. Kiedy wykonuje to polecenie? Nocą. Dlaczego nocą? Jest napisane, bo się boi. Kogo się boi? Boi się rodu swego ojca i mieszkańców miasta. Jakie ma polecenie odnośnie cielców? Ma wziąć 2 cielce. Jednego, jednorocznego i 7-letniego. Zastanawialiście się, dlaczego? Tak, akurat dziwnie. Czytamy taki tekst i przelatujemy. Jednoroczny cielec to jest cielec, który jeszcze nie jest dojrzały, prawda? Jest hodowany z nadzieją na wzrost, rozwój w przyszłości. Może będzie z niego mięso. Może po wykastrowaniu będzie używany jako wód do pracy. A jeśli będzie idealny, ten młody cielec, w przyszłości kiedyś będzie bykiem rozpłodowym, prawda? Taka jest zwykle kolej rzeczy z bydłem. Zaglądałem na strony internetowe odnośnie hodowli bydła i wyczytałem, że obecnie byka na mięso hoduje się około 19 miesięcy. Potem, gdy skończy 2 lata, jego mięso już jest określane jako stare i nie jest już skupowane. Pewnie jest niesmaczne, tak myślę. Ale jeśli chodzi o użytkowanie rozpłodowe, to zaczyna się ono obecnie od około 2 lat. Być może wtedy było troszkę inaczej, ale jakaś analogia jest. Więc kiedy myślimy o tym cielcu jednorocznym, to cielec jednoroczny to jest młody, dojrzewający. Nie wiadomo jeszcze w jakim celu. Czy na mięso, czy do pracy, czy jako rozpłodowy, ale potencjalnie młody być, prawda? Natomiast ten 7-latek, to co to jest? Ale można wiele analogii snuć. 7-latek, 7-letni byk to jest z pewnością byk rozpłodowy. To jest najcenniejsza sztuka w stadzie. Z tego już jest potomstwo i będzie potomstwo. Więc najprawdopodobniej ten siedmioletni cielec czy byk jest w swojej dobrej fazie rozpłodowej. Obecnie krowy żyją do 20 lat. Więc siedmioletni byk to taki, który się sprawdził i jest perspektywa, że jeszcze te 12 lat czy trochę więcej posłuży. I słuchajcie, czy będzie się podobało ojcu Gedeona to, że gdy Gedeon zburzy jego ołtarz, zetnie jego aszerę i złoży w ofierze najlepszego rozpłodowego bytka ze stada? Czy podobałoby wam się, gdyby wasz najmłodszy syn zrobił takie porządki w waszym domostwie czy na waszej działce, zniszczyłby waszego świątka czy światowina, ściąłby piękny pamiątkowy totem czy przepiękną tuję i spaliłby, używając z niej drewna waszego wyhodowanego ze szczególną troską rozpłodowego samca, który zapewniał piękne potomstwo waszemu stadu? Na przykład, gdybyście coś tam hodowali, byście byli zadowoleni, byście mieli pewnie mieszane uczucia, bo z jednej strony kochamy swoje dzieci, ale kiedy czynią szkodę, to wtedy nam się to nie podoba. Jest napisane, Gedeon się boi. Czy strach jest zły? Złym uczuciem? No właśnie. Oczywiście nie jest złym uczuciem, jest emocją daną nam przez Boga. Często chroni i ostrzega nas przed różnymi niebezpieczeństwami. Przed skokiem z nadmiernej wysokości, przed pędzącymi samochodami. Jeśli ktoś nie czuje strachu w sposób naturalny, jest niebezpieczny dla siebie przede wszystkim. Szkoleniowiec kiedyś z brygad specjalnych powiedział, że nie może u nas być ktoś, kto się nie boi. Potrzebujemy ludzi, którzy boją się, ale którzy potrafią przełamać swój strach. Strach ogarnia nas nie tylko wobec już istniejącej sytuacji, ale wobec tego, co sobie wyobrazimy, co może być w przyszłości z tego, co się dzieje już teraz. Strach jest czymś naturalnym, ale ważne jest to, co się z nim zrobi. Słyszałem kiedyś taką definicję człowieka odważnego. Człowiek odważny to taki, który boi się, a jednak wbrew temu strachowi wykonuje właściwe rzeczy. Pan Jezus też się bał, idąc na krzyż. Mówił o tym i swoim uczniom, i Bogu Ojcu. Nawet prosił, by nie musiał tego robić, ale poszedł na krzyż i zwyciężył. Wielu bohaterów biblijnych walczyło ze strachem. Estera bała się, idąc do króla Xerxesa, ale poszła i uratowała swój naród. Piotr bał się, Pan Jezus został pojmany, ale chociaż bał się, poszedł na dziedziniec arcykapłana i po trzecim zaparciu się uciekł. I rozpaczał, że to zrobił. Nie jest złem bać się Bożej woli. Bo Bóg czasami dla nas zaplanował trudną ścieżkę, ale złem jest jej nie wykonywać. To, że się boimy tego, co Bóg dla nas zamierzył, to nie jest zła rzecz, ale jeśli tego nie będziemy robić, to jest zło. Gedeon jest gotów wypełnić Boże polecenie, boi się, więc robi to nocą. Boi się ludzi, ale bardziej wygląda na to, że boi się nieposłuszeństwa Bogu. I mam takie pytanie do nas wszystkich, czego bardziej się boimy? Czy ludzi? Tego, co może być w przyszłości, czy Boga. Mam bliskiego mi kolegę, który w czasach swoich studiów studiował na elektronice i miał taki przedmiot układy liniowe, gdzie podczas studiów egzamin wyglądał tak, że wszyscy studenci przynosili gotowce, ponieważ tematy, które dawał egzaminujący, były tak ułożone, że nie w sposób było tego napisać normalnie. Więc ten mój kolega Andrzej mówi, mam taki problem, ale spróbuję zdać ten egzamin, nie oszukując, nie przynosząc, nie ściągając, nie przy naszym szkodowcu. Poszedł na egzamin, chociaż był najlepiej przygotowany na rok, nie stał. Potem rozmawiamy, w czerwcu miał kolejny egzamin i znowu nie stał. Kiedy rozmawiałem z nim po tym egzaminie, on powiedział: słuchaj, pisałem tak szybko, jak tylko mogłem. I nie zaliczył. Wiedziałem, z pewnością jestem najlepiej przygotowany ze wszystkich, ale nie mogę. I spotkałem go na początku września, przed sesją poprawkową i pytam się, no co u niego słychać? On mówi: no, staję przed egzaminem. Komisyjny już, ostatni termin już możliwy. Mówi: no nie wiem, co będzie. Mówi, powiedział tak: jeśli go nie znam, ufam, że Bóg chce, żebym poszedł inną drogą. Być może wtedy, jeśli była obowiązkowa służba wojskowa, być może Bóg chce mnie uczyć wojsku. Jest mi bardzo trudno z tym, ale wiem, że nie powinienem oszukiwać. Wiem, że Bóg ode mnie chce, że nie mogę ściągać. Nie mogę oszukiwać i składać fałszywego świadectwa. I no, niesamowite było to, że we wrześniu egzaminujący zmienił sposób egzaminowania. I tylko kilka osób zdało ten egzamin. A właśnie między innymi to mój kolega Andrzej. Ale no, Bóg ochronił go i przed wyrzuceniem ze studiów, jest zresztą informatykiem teraz, ale on wiedział, że wolą Boga dla niego jest to, żeby nie ściągnąć. I bardziej bał się Boga niż konsekwencji, które mogły na niego spaść. Wracając do Gedeona. Czy Bóg ma coś przeciwko temu, że Gedeon działa w nocy? Czy było powiedziane, kiedy ma Gedeon zburzyć ołtarz? Nie. O ile wiemy, chyba nie. Bóg nie ma nic przeciwko temu. Nie precyzował, kiedy Gedeon ma wykonać zadanie. Pozostawił mu wolną rękę. Pozwolił mu się bać i pozwolił, żeby Gedeon działał tylko tak, jak może. I myślę, że tu jest taka zasada, że Bóg nie wymaga dziś od nas więcej, niż jesteśmy w stanie dziś siebie dać. My boimy się różnych rzeczy, które Bóg może zażądać od nas w przyszłości, ale Bóg nie wymaga od nas więcej niż to, co możemy i jacy jesteśmy. Oczekuje od nas szczerego serca i żebyśmy przyznawali się przed Nim do swoich lęków, pragnień, grzechów, upadków, marzeń, byśmy nie chowali tego, nie ukrywali. Chce, żebyśmy wylewali przed Nim swoje serca, żebyśmy nie udawali, że kocham, gdy nienawidzę. Tak. Lepiej od razu się przyznać. Pan nie potrzebuje naszych przechwałek, naszych obietnic, naszych przysiąg. On honoruje nasze miejsce, o ile do Niego się przyznajemy, bo tylko wtedy On może działać. Pamiętacie apostoła Piotra? On chwalił się w swojej naiwności i popędliwości, że pójdzie nawet umrzeć za Jezusem. I miał dobre intencje. Ale na dziedzińcu, kiedy go zapytali, czy i ty byłeś może z Jezusem, to wtedy już nie był taki dobry i się zapał. Dlatego Pan nie wymagał od niego pójścia na krzyż wtedy. Ale też Piotr musiał zobaczyć, jak jest z nim naprawdę, żeby przestał żyć złudzeniami co do siebie. By, jak się czasem mówi, żeby móc stanąć w prawdzie. Jezus pomógł więc Piotrowi zrozumieć miejsce, w którym był. Dał okazję do trzykrotnego zaparcia. Ale potem miał wspaniałą z nim rozmowę nad Jeziorem Galilejskim, opisaną w ostatnim rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętacie tę dziwną rozmowę? Pan Jezus podchodzi do Piotra i mówi: czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci? I Piotr mówi: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan Jezus mówi: Piotrze, czy Ty mnie miłujesz bardziej, aniżeli ci? Piotr się trochę podenerwował i mówi: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Słuchajcie, my nie łapiemy tutaj, ale jest na pewno gra słów. Pan Jezus pyta Piotra: Piotrze, czy Ty mnie agapę? A Piotr mówi: Panie, za pierwszym, i za drugim razem Piotr dostaje polecenie zajęcia się pierwszym kościołem. Mówi, paść baranku moje. W tym miejscu Piotr już nie ściemnia, że pójdzie na krzyż. Już nie mówi, Panie, ja Cię agapę. Bo wie, że stać go tylko na miłość ludzką, przyziemną, braterską, byśmy powiedzieli. Wtedy już Piotr nie ściemniał. Dlatego zachęcam nas wszystkich, żebyśmy nie bali się mówić Panu prawdę o sobie. I tak Pan Bóg nas zna. Słuchajcie, ilekroć Bóg zadaje jakieś pytanie, to nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Żebyśmy, ta osoba pytana, żeby się zastanowiła, co robi. To jak Bóg wołał Adama, Adamie, gdzie jesteś w ogrodzie, to nie wiedział, gdzie Adam jest. Po to, żeby Adam się zastanowił, co zrobił. Żeby stanął w prawdzie. Kiedy Jezusa dotknęła niewiasta cierpiąca na krwotok, Jezus stanął i zapytał, kto się mnie dotknął. Czy nie wiedział, kto się go dotknął? Wiedział, kto się dotknął. Dał szansę i okazję tej kobiecie, żeby mogła publicznie się przyznać do tego, że to ona to uczyni. Uczyniła wbrew obowiązującym zasadom. Żeby mogła przełamać swój lęk przed otaczającym tłumem. Bo Bóg jest Bogiem prawdy, ale kiedy zleca nam coś, zleca na naszym poziomie możliwości, ale kiedy zleca, oczekuje, jakieś zadanie oczekuje posłuszeństwa. Gedeon znał swoje serce, wiedział, że się boi, nie udawał kogoś, kim nie jest, ale był posłuszny, a potem po prostu się schował, prawda? Nasz dzielny wojownik. No i czytamy, co się dzieje dalej. A oto, kiedy o świcie wstali mieszkańcy miasta, ujrzeli rozwalony ołtarz Bala, wyciętą aszerę i cielca złożonego w ofierze całopalnej na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego, któż to uczynił? Szukali więc, badali i orzekli. Uczynił to Gedeon, syn Joasza. Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza, wyprowadź swego syna, niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Bala i wycięła szerę, która była obok niego. Na to Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali. Czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest Bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz. W tym czasie mieszkańcy miasta rozpoczęli dochodzenie, zakończone sukcesem, byśmy powiedzieli. Odkryli, że zniszczenie ołtarza Baala, za zniszczenie ołtarza Baala i ścięcie Aszery jest odpowiedzialny Gedeon i zaczęli grozić Gedeonowi śmiercią. Jaką tu mamy sytuację? Bóg wzywa Gedeona do wykonania czegoś. Gedeon to wykonuje i grozi mu śmierć. Jak byśmy się czuli, będąc w sytuacji schowania się gdzieś w piwnicy w domu, a wokół nas są sąsiedzi, którzy grożą nam śmiercią, wiedząc, że wykonaliśmy coś, do czego Bóg nas wezwał. Jak widać, czasami wykonywanie woli Bożej może przysparzać wątpliwej popularności, prawda? Słuchajcie, ołtarz i aszera były własnością ojca, a ułożyła się cała społeczność. Zagrała solidarność tłumu. Tu mamy pewnego rodzaju też lekcję, że nie powinniśmy dawać ponieść się większości. Nie wiemy, czy Gedeon w tym momencie o tym pamiętał, że Pan powiedział mu, żeby poszedł i pobił Madianitów. W każdym razie, na razie, Madianitów w pobliżu nie widać, natomiast otacza go tłum żonnych krwi sąsiadów, Izraelitów. Izraelici to nie Madianici. Jeśli tłum go zabije, to raczej Madianitów nie pokona, prawda? Myślę, że no nie wiemy, o czym myślał, ale myślę, że był mocno przerażony. Był w trakcie burzy. Pamiętacie, jak Pan Jezus w pewnym momencie powiedział do swoich uczniów, przeprawcie się na drugi brzeg na jezioro, za jezioro. Oni popłynęli i spotkała ich burza. Mogliśmy powiedzieć, Pan Jezus, wysyła ich na drugi brzeg i dopuścił do tego, że spotkała ich burza. Oni płynąc przerazili się tej burzy, skoncentrowali się na niej, wpadli w panikę. Myślę, że tak jest też w naszym życiu. Bóg daje nam zadanie do przejścia na drugi brzeg. Po drodze jest burza. Po drodze jest burza, w której myślimy, że zginiemy. Dzieją się rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, ale dla uczniów był drugi brzeg i odpoczynek z Jezusem. Dla Gedeona końcem miało być zwycięstwo nad Midianitami. Na razie jest burza. Dobrze. W przypadku Gedeona też nie było zabawnie, ale przynajmniej dość szybko się skończyło, bo zainterweniował Joasz, ojciec Gedeona. Ojciec Gedeona ma trudną decyzję do podjęcia, bo z jednej strony kocha swojego najmłodszego syna, ale z drugiej strony musi się przeciwstawić lokalnej społeczności. Musi z drugiej strony pokonać swoje zdrowie, bo syn mu wyrządził szkodę materialną i wprowadził w konflikt z lokalną społecznością. Gedeon mógł myśleć, co teraz będzie, czy ojciec mnie wyda, czy nie wyda. Jak mnie wyda, to będzie koniec swojej, mojej misji. Gdy tłum chciał się dobrać do Gedeona, wtedy Joasz powiedział, czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest Bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz. Joasz komunikuje taką, wydaje się, dosyć ważną prawdę. Jeśli Baal jest Bogiem, to niech sam się broni. Jeśli Bóg naprawdę jest Bogiem, jeśli Baal naprawdę jest Bogiem, to się obroni. I wydaje się, że takim drugim dnem jest tutaj taka prawda, że Bóg nie potrzebuje obrońców. Bóg nie powiedział, będziecie moimi obrońcami. Bo nasz Bóg nie potrzebuje obrońców. To On jest naszym obrońcą. On powiedział, ja jestem z Tobą, dlatego wygrasz. To On przez Ojca Gedeona, przez Joasza, broni Gedeona. My bronimy czasami Boga i potrafimy siebie i Jego wtedy nieźle ośmieszyć. Możemy przedstawiać pewne argumenty, gdy ktoś prosi, ale kiedy nie jest gotowy słuchać, nie przyjmujmy roli obrońców. Bóg wyznaczył nam nie rolę obrońców, ale rolę tylko świadków. Mamy o Nim świadczyć postawą, słowami, życiem. Gedeon zaświadczył swoją postawą, że wierzy w prawdziwego Boga, bo wykonał Jego polecenie, a nie własny gdzieniesie. Chcę Wam zwrócić uwagę, że to był Jego pierwszy krok. I wcale nie mały, moglibyśmy powiedzieć mały i nie mały. Zaczął od oczyszczenia swojego sąsiedztwa z bożków, swojego rodzinnego domu z bożków, ale było to dla niego trudne emocjonalne, bo musiał wyjść poza strefę swojego komfortu. I myślę, że Bóg wdraża nas do naszych zadań krok po kroku. Przygotowuje nas do pokonywania swoich słabości. I strach jest normalnym zjawiskiem, który nam tu towarzyszy, kiedy dokonujemy tych pierwszych kroków. Ale to tak jak pierwszy jakiś egzamin. Pamiętacie, jak baliście się przy swoim pierwszym egzaminie? Bardzo się baliście, prawda? Ale potem, kiedy był pierwszy, to drugi był trochę łatwiejszy i potem było coraz łatwiej. Z czasem, jeśli chodzi o te doświadczenia duchowe, to już nie zastanawiamy się, czy Bóg zadziała, tylko zmieniamy pytanie, jak zadziała. Jak? Kiedy? I do nas należy zrobić swoje 100%. do Boga należy zrobić Jego 100%. Naszą granicą posłuszeństwa jest wypełnienie woli Boga i zobaczenia, co będzie dalej. I my robimy tylko swoje. W tym przypadku Gedeon tak samo zrobił. Resztę zrobił Bóg przez Joasza, gdy Gedeon siedział schowany. On otworzył ojcu Joaszowi, dał mu mądrość słowa, które przekonało ludzi i być może wtedy zaczęli myśleć. I Bóg przez swoje działanie w konkretnej sytuacji uczy różne osoby, które tego akurat potrzebują, tego, czego akurat potrzebują. Nauczył też Gedeona osoby. Nauczył Joasza, ojca Gedeona. Nauczył służbę Gedeona, Joasza, która była trochę mimowolnie wplątana w całą sytuację, prawda? Ale też nauczył coś mieszkańców miasta. I od tego dnia nazwano Gedeona Jerubbaalem, czyli jak się, co się tłumaczy, niech Baal z nim walczy. Kimś, kto wyłamał się z bałwochwalstwa i nie został ze swojej wyłamania się z powszechnej postawy nonkonformizmu zabity, zyskał szacunek. Dostał nowy przydomek na znak tego, co się stało. Jest człowiek, który przeciwstawił się Baalowi i jakoś Baal go nie zabija. Serce ludu tej miejscowej społeczności zostało poruszone. Oczywiście na razie tylko garstki, ale Bóg przygotowuje teren do przebudzenia. A więc Gedeon szykuje, przepraszam, jest przyszykowany już przez Pana, budzi naród, a w międzyczasie gromadzą się nieprzyjaciele i rozbijają obóz w tej Dolinie Izraela. Ale ponieważ teraz mamy pół godziny na spotkanie w małej grupie, tak? Bo o 13:30 jest obiada. Więc pytania, które dostaliście, to nie są pytania na 4 spotkania. Mam kolejny zestaw.